Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, zapraszamy na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: być mężczyzną dziś. Nieproste czasy, no ale można powiedzieć, kiedy były proste, żeby mężczyzna dawał świadectwo tego, kim, jakim należy być. A naszym gościem jest dr Piotr Wołochowicz, dyrektor Fundacji Misja Służby Rodzinie. Witamy bardzo serdecznie na naszej antenie.
Ja witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim widzom i szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże. Może też przyczynkiem do naszej rozmowy być książka. To nie jest babska sprawa. Nie wiem, że tak sprawę można stawiać. Co każdy mężczyzna powinien wiedzieć o planowaniu rodziny? Pan też taką książkę napisał. Myślę, że też o niej trochę i w tym kluczu tego, o czym mówimy. No ale może właśnie na początek. Czym pan zajmuje się? Może trochę właśnie o swojej rodzinie, o fundacji, którą też pan prowadzi i o tym, co dziś chcemy właśnie w tym kontekście bycia mężczyzną zaproponować.
Tak, od 92 roku myśmy z żoną zaczęli prowadzić wspólnie Fundację Misja Służby Rodzinie i to już stało się naszą pracą etatową, takim powołaniem od Boga na pełny etat. I razem po prostu zostawiliśmy nasze dotychczasowe zawody i razem właśnie z moją żoną Mariolą zaczęliśmy prowadzić fundację.
A czym się Państwo zajmowali? Tak z zawodu, kim Pan jest?
Z pierwszego zawodu elektronikiem, moja żona germanistką, także to było, no, ja pracowałem jako asystent na Wydziale Elektroniki. Właśnie zostawiłem tą pracę, żeby już służyć Bogu w ramach właśnie tutaj Fundacji Misji Służby Rodzinie. I generalnie jakby wizją tego, czym się zajmujemy, no to jest odnowa rodziny według zamysłu Stwórcy. Czyli to, żeby po prostu trwałe małżeństwa były mądrymi rodzicami, wychowywali odpowiedzialne i twórcze dzieci, które znowu są w stanie tworzyć trwałe małżeństwa. I w tym momencie to wszystko, znaczy i to wszystko dzieje się w relacjach pełnych miłości. I tutaj bym chciał pokazać zdjęcie naszej rodziny, tylko nie wiem, czy ono idzie w tej chwili już tam na ekran.
O tak, o, mamy rodzinę. To 28 tak, maja 2016
naszej,
rok, tak.
Naszej rodziny. Myśmy się pobrali w ogóle z Mariolką w 82 roku, w stanie wojennym. Natomiast to już wiele lat później, ślub naszego najmłodszego syna Irka. Obok widać naszego średniego syna Daniela z żoną i najstarszym wnukiem. I córka Magdalena, która wciąż jest jeszcze panną.
Ta po przeciwnej stronie, ta cała po prawej, tak?
Tak, tak. I tutaj właśnie widzimy, że w naszej rodzinie udało nam się to właśnie zrobić, to, o czym przed chwilą mówiłem, ten taki przekaz pokoleń, że naprawdę nasze dzieci służą Bogu, są wspaniałymi ludźmi, prawymi, dobrymi. To zdjęcie jest dla mnie jeszcze szczególnie ważne z jednego powodu, bo 6 tygodni później Pan Bóg wezwał moją ukochaną żonę do siebie. Mariolka zmarła z powodu czerniaka. No i byliśmy małżeństwem przez ponad 34 lata i bardzo doświadczyłem tego, jakby już robiąc pewien wstęp do dzisiejszego tematu, że właśnie to, jakim jestem mężczyzną, to właśnie jak ja jako swoje powołanie jako mężczyzna spełniam, jak olbrzymi wkład w to miała moja ukochana żona. Tak jak jest napisane w Księdze Przysłów, koroną męża jest dzielna żona i również to serce małżonka jej ufa z poematu o dzielnej niewieście i naprawdę mogę jej zawsze ufać i potrafiła wydobyć ze mnie wszystko, co najlepsze. Więc można powiedzieć, że to, o czym będę dzisiaj mówić, to, o czym będę również mówić świadectwo z własnego życia, no to Także moja ukochana żona ma w to wkład. No i od 4,5 roku jestem wdowcem. Świat jest bardzo dziwny bez niej, taki jakiś niepełny, no, ale z Bożą pomocą po prostu, z Bożą pomocą żyję pełnią życia. Jestem szczęśliwy mimo ciągłego bólu i tęsknoty za moją ukochaną Mariolką.
Ja myślę, że tutaj też każdy z nas dojrzewa, prawda? Pan Bóg też trochę oczyszcza i naszą miłość, i naszą wierność, nasze przylgnięcie sercem do Boga i realizowanie tej misji, którą Państwu powierzył, a teraz myślę też, w jaki sposób powierza Panu. Pan to też tak odczytuje. I myślę, powołanie mężczyzny, ten zamysł Boga, ten zamysł, który też odkrywał przed nami pięknie Jan Paweł II, który mówił o tej miłości i odpowiedzialności, prawda? Bo Pan Bóg też się tego spodziewa i zresztą mówimy o pięknych relacjach małżeńskich, rodzinnych, wtedy, gdy jest miłość i jest odpowiedzialność za siebie nawzajem. Gdyby o tym Pan też powiedział nam, bo kwestia, do czego jestem powołany. Tutaj mężczyzna też sobie musi jakoś to uświadomić. To powołanie, ta przysięga małżeńska, która też nas do czegoś zobowiązuje w naszym życiu, nawet nie do czegoś, tylko do konkretów, prawda? Nieraz tak widzimy dzisiejszy świat, jak gdyby przyzwala na to, żebyśmy się tak dystansowali, zmiany, jak nie takie, to takie, niewygodnie nam jest, albo trochę pod górkę mamy, jakiś krzyż. Chociaż też nie jest to takie proste, bo mamy te same oczy, można powiedzieć, ale jeżeli nie jesteśmy oświeceni wiarą, bo Pan też, tak mówiąc nawet o małżonce, dotyka Słowa Bożego, to może być tak, że my tego nie czujemy, prawda? Nie widzimy tej perspektywy Boga, którą wyznacza tak kobiecie, jak i mężczyźnie, któremu dał tą ziemię, by czynił sobie poddaną, ale czuł się też i za ziemię, ale przede wszystkim za drugiego człowieka odpowiedzialny.
Ja bym powiedział tak, że powołanie mężczyzny przede wszystkim wiąże się z właśnie tekstem z Księgi Jozuego: ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. W gruncie rzeczy oczywiście jakby jest też analogia do powołania kobiety pewna. Natomiast my patrzymy z punktu widzenia mężczyzny i że tutaj zaczyna się od tego, żeby właśnie żyć wiarą, wzrastać w niej, rozwinąć dojrzałą osobowość, prowadzić Boży porządek w życiu, rozumnie dokonywać wyborów, być prawym, oddanym dobru, żyć w czystości, poślubić kobietę według Bożego serca. Bo jeśli ja jako mężczyzna chcę służyć Panu, to żeby nasz dom mógł służyć Panu, no to potrzebuję poślubić kobietę, która też chce służyć Panu. I potem podjąć odpowiedzialność za życie żony, dzieci, a szczególnie za ich zbawienie. I naszym własnym wspomnieniem pięknym w czasie naszego małżeństwa, które ja do tej pory noszę, to było to, że właśnie myśmy jako narzeczeni na randkach czytali wspólnie Miłość i odpowiedzialność. A szczególnie właśnie utkwiła nam w pamięci to, że to pojęcie norma personalistyczna. Że właśnie właściwym odniesieniem do drugiej osoby jest miłość i że druga osoba nie może być przedmiotem użycia. I jakby kiedy myśmy to zrozumieli, to był cudowny posag, jaki wnieśliśmy w małżeństwo, bo potem od razu wiele rzeczy automatycznie na podstawie tego kryterium się układało. Między innymi zrozumienie tego, że właśnie są pewne fazy rozwoju mężczyzny i ja nie mogę rosnąć, być dalej chłopcem, który chce, aby jemu było dobrze, tylko mężczyzna wprowadza w swoim życiu porządek wynikający z wyznawanych wartości.
Czyli mężczyzna się rozwija, nie tak, zostaje na poziomie chłopca, tylko mężczyzna ten, który staje się odpowiedzialny, który rozczytuje też swoje miejsce i swoją drogę.
Tak, i dzisiejszym problemem jest to tak zwany syndrom Piotrusia Pana, czyli to, że mężczyźni, którzy są dorośli biologicznie, nawet czasami już w średnim wieku, wciąż mają mentalność chłopców. Natomiast pewien fragment z Pisma Świętego, który bardzo porusza moje serce, pochodzi z Księgi Przysłów z 31 rozdziału, słowa do króla Lemuela, gdzie jest napisane tak: nie dla królów Lemuelu, nie dla królów picie wina, ani dla władców pożądanie Sycery, by pijąc praw nie zapomnieli, nie zaniedbali prawa ubogich. Ty usta otwórz dla niemych, na sąd dla godnych litości, rządź uczciwie i usta swe otwórz, obroń uciemiężonych i biednych. I coś, co porusza moje serce w tym fragmencie, to to, że Lemuel jako król, mając pewien autorytet, będąc przywódcą, jednocześnie musi w pewnym sensie ograniczyć siebie samego. Czyli, że nie można realizować autorytetu jako przywódca, jeśli człowiek myśli o sobie. Tylko, że on musi zrezygnować z pewnych przyjemności po to, żeby służyć innym, żeby służyć swoim poddanym. I tak samo mężczyzna jest też autorytetem w swojej rodzinie i również nie może po prostu traktować życia jako... Znaczy jest nienormalne, jeśli mężczyzna traktuje życie jako pasmo przyjemności, które mu się należą, ale przede wszystkim... chęć służenia innym.
No właśnie tutaj dlatego... tak myślę, że nie jest nieraz takie proste to zrozumieć, że z jednej strony jestem powołany do tego, żeby być przywódcą, bo wszyscy na mnie patrzą, szczególnie decyzji też spodziewa się małżonka, ja muszę podejmować decyzje, ja jestem odpowiedzialny za dom, ale z drugiej strony ta świadomość, i mogę aż tyle, a z drugiej strony mam służyć. To jak gdyby nie zawsze wychodzi, prawda? No pytanie, czy do tego też mężczyzna, gdy pan pokazywał te fazy rozwoju, chłopiec, mężczyzna, ojciec, jesteśmy przygotowywani przez naszego ojca w domu, prawda? By być świadomym tego, że można być przywódcą, ale też służyć, to nie znaczy czuć się gorzej, czuć się niekomfortowo.
Ja myślę, że w naturze mężczyzny według porządku Bożego stworzenia jest coś takiego jak potrzeba właśnie bycia przywódcą i potrzeba również, żeby służyć. I w tym momencie na przykład to, co ślubujemy przy ołtarzu, miłość, wierność, uczciwość małżeńska, nierozerwalność, to w życiu potem przestaje być balastem jakimś. W ogóle nie jest balastem, tylko jest to skarbem. Ja z każdym rokiem małżeństwa widziałem, jak cenne jest to, że się kochamy, jak cenne jest to, że jesteśmy sobie wierni, że jesteśmy uczciwi wobec siebie i patrząc wstecz, właśnie jako jedna z rzeczy, która pomaga mi funkcjonować teraz, kiedy jestem wdowcem, to świadomość, że myśmy dotrzymali tej potęgi, tej przysięgi, że byliśmy sobie bardzo bliscy pod każdym względem, jeśli chodzi o takie właśnie Boże przymierze, trwałość, poświęcenie. Tutaj, jeśli można, bym poprosił o slajd. Właśnie niektóre ze slajdów też ilustruję zdjęciami z naszego małżeństwa. Właśnie i byliśmy sobie bardzo bliscy. Ale dlaczego? Dlatego, że każdy z nas odnajdywał swoje miejsce. Ja jako mąż, Mariolka jako żona i moim założeniem, jakby moim powołaniem było, aby kochać żonę, poświęcać dla niej swoje życie. Troszczyć się o to, aby jej było najlepiej. Natomiast właśnie bardzo ważna jest ta myśl. To nie znaczy, że ten mężczyzna ma się zamęczyć, zadręczyć, nie mieć żadnej radości z życia, wykończyć i tak dalej. Nie. Siłę, aby kochać żonę, to, żeby móc jej służyć, daje nam nasza tożsamość w Bogu. I myśmy z Mariolką kiedyś odkryli te wersety z listu do Kolosan, 3 rozdział 12-13. Jako więc wybrańcy Boży, święci umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich, wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, taki wy. I wielu ludzi patrzy na te wersety przede wszystkim w kontekście pewnej listy wymagań. A nas kiedyś uderzyło to, że zaczynają się od tego, że jako więc wybrańcy Boży, święci umiłowani. Jeśli ja wiem, że jestem wybrańcem Bożym, jeśli ja wiem, że jestem święty, obmyty krwią Jezusa, jeśli ja wiem, że jestem umiłowany przez Boga, to wtedy to mnie uzdalnia do tego, aby kochać żonę, aby jej służyć, aby to poświęcenie dla niej przynosiło mi radość. Dla mnie w tej chwili, kiedy od 4,5 roku jestem wdowcem, coś, co mi ciąży w pewien sposób, to jest to, że ja nie mam tej osoby, którą kochałem, że nie mogę już Mariolki kochać tutaj na ziemi, że nie mogę jej służyć w konkretnych rzeczach, że nie mogę jej służyć ogólną troską, że po prostu jakby kawałek mój wewnątrz jest bezrobotny w tej chwili.
A myśli pan, że to jest taki plan dla każdego, bo z jednej strony mamy wymagania, jak pan mówi, pokazuje to, a z drugiej strony ten plan Pana Boga. Patrząc na to, co dziś się dzieje w świecie, jak dziś jak gdyby pęka ta wizja mężczyzny, o której pan mówi, czy ta wizja, którą ma Bóg względem mężczyzny, nie dla każdego jest. I pytanie moje, czy właśnie, czy Czy każdy mężczyzna mógłby się w ten sposób realizować? Czy każdy mógłby się otworzyć i przyjąć taki Boży plan na swoje życie? Z Pana doświadczenia, kontaktu z różnymi, prawda, wspólnotami małżeńskimi, rodzinnymi.
Zdecydowanie tak. Ja uważam, że jeżeli są trudne czasy, jeśli pewne rzeczy w społeczeństwie giną, jeśli ten pewien przekaz wartości, przekaz wiary jest zachwiany, to jedynym rozwiązaniem jest wracanie do oryginału, wracanie do podstawowego modelu. W żadnym wypadku uważam, nie byłoby dobre stwierdzenie, no teraz są takie czasy, to trzeba zmniejszyć wymagania, zmniejszyć oczekiwania. Absolutnie nie. Uważam, że właśnie jedyny ratunek dla rodziny, dla społeczeństwa, dla cywilizacji, to jest powrót do tych wartości. Załóżmy, tak jak jest sprawa wierności. Współcześnie traktuje się wierność jako coś bardzo trudnego, coś takiego w ogóle prawie nierealnego. Natomiast wierność jest czymś wspaniałym. Dla mnie wszystkie lata, kiedy żyliśmy z Mariolką, kiedy byłem jej wierny, ona była mi wierna, to była wielka radość. Czyli ta wolność od cudzołożnych czynów czy patrzenia pożądliwego na inne kobiety wynikała z naszej głębokiej relacji i z tego, że widzieliśmy naszą wierność jako skarb. I dlatego ja uważam, zresztą w książce Seks po chrześcijańsku na przykład o tym pisaliśmy, że wierność jest czymś bardzo szerokim. Właśnie nie tylko sprawy czynów pożądliwego patrzenia, ale również wolność od fantazji seksualnych, od pornografii, od masturbacji, od niewłaściwych więzów duszy, czyli jakiś na przykład z koleżanką z pracy, jakiś zbyt głęboki rozmów czegoś. I to jest radością. Zresztą, no tak samo mnie teraz jako wdowca, po prostu dla mnie Bożym modelem życia jest życie w czystości od strony seksualnej. I też to nie jest przekleństwo, tylko po prostu jest to pewien etap odnajdywania Bożego planu i życia w Bożej tożsamości. Więc ja myślę, że to, czego potrzebujemy, to wracać do oryginalnego Bożego planu. Przypominać to, co było kiedyś, a zostało zapomniane albo wyeliminowane przez właśnie na przykład przez postmodernistyczne myślenie.
Tak mówimy, odpowiedzialność, wierność, prawda? Temu, do czego się człowiek zobowiązał i jakaś dojrzałość. No i teraz może o tym planowaniu rodziny, to za tytułem pana książki, to nie jest babska sprawa. Co każdy mężczyzna powinien wiedzieć o planowaniu rodziny? To duża odpowiedzialność, prawda, która spoczywa na mężczyźnie, bo on też chce wziąć odpowiedzialność za tą rodzinę. Dziś też jak gdyby bolejemy nad tym, co dzieje się w przestrzeni życia społecznego, o tym, że nieraz kobiety są w stanie aż tak bardzo domagać się wolności wyboru i decydowania o sobie. Myślę, że to też jak gdyby skutkuje tym wycofaniem się mężczyzny z tego, do czego został on powołany, prawda? Tu pan mówi przywódca, ale ta odpowiedzialność, którą winien wziąć na siebie, tej wierności, ta wolność, tak jak nawet pan tutaj w tym jednym wierność, to ta wolność, tych wiele wolności, prawda? Nie, że ja mogę sobie hołdować, że ja mogę sobie na wiele pozwalać, ale właśnie wolność do tego mnie zobowiązuje, że ja jestem od tego wolny, a nie nieodpowiedzialny. I teraz jak to się ma z tą książką? Myślę, że też wielu, jeżeli czytało ją z chęcią, też posłucha tego, co pan dziś w tej sprawie ma nam do zaproponowania.
Nie wiem, czy wiele osób zdążyło już przeczytać. Ta książka wyszła kilka miesięcy temu. Ona jest taką po prostu czymś, co się urodziło w moim sercu, wołaniem do mężczyzn. To wy powinniście być głównymi fachowcami od sprawy planowania rodziny. Że wielu mężczyzn po prostu oczekuje, że żona będzie używać jakiejś antykoncepcji, byleby oni zawsze mogli współżyć. Niektórzy mówią, no to już jest znacznie inna jakość, ale też mówią, powiedzmy, to ty, żono, obserwuj cykl i powiedz, kiedy wolno. Ja tutaj rzucam większe wyzwanie mężczyznom. To znaczy, tak jak my żyliśmy z Mariolką, naturalne planowanie rodziny, życie w zgodzie z cyklem, wolność od obaw. I mogę powiedzieć nasze osobiste świadectwo. że myśmy przez ponad 34 lata nigdy nie używali antykoncepcji. Doświadczyliśmy tego, że właśnie naturalne planowanie rodziny jest skuteczne, zdrowe, że daje wewnętrzny pokój, możliwość prawdziwej spontaniczności. I co więcej, bardzo doświadczyliśmy w naszym małżeństwie tego, co Paweł VI napisał w encyklice Humanae Vitae. Wspaniałym w ogóle dokumencie, wspaniałym. Że konieczne w okresach płodnych panowanie nad sobą nie jest tylko problemem, ale ma działanie silnie wzmacniające związek. Czyli to może być trudne, żeby doczekać fazy niepłodnej, ale w ogólnym bilansie jest to wielkie błogosławieństwo. Więc w naszym małżeństwie ja byłem głównym fachowcem od cyklu w tym sensie, że Mariolka robiła tylko to, co ona musiała. To znaczy ona mierzyła temperaturę, ale ja przygotowywałem termometr wieczorem, myłem go, rano podawałem jej termometr. Ona mierzyła, ja odbierałem, zapisywałem temperaturę. Pytałem ją potem w ciągu dnia o objawy i też to wpisywaliśmy do zeszytu obserwacji. A potem razem siadaliśmy nad tym zeszytem obserwacji i rozważaliśmy, czy w świetle zasad odczytywania płodności, niepłodności w cyklu dzisiaj jest dzień płodny, czy dzisiaj jest niepłodny. Więc byliśmy razem. I w razie wątpliwości też do mnie należało ostatnie słowo, a szczególnie coś, czego bardzo pilnowałem, żeby w żadnym wypadku nie naciskać na Mariolkę, że powiedzmy, no jeszcze są wątpliwości, czy to na pewno będzie niepłodne, no ale ja już tak strasznie bym chciał, to może jednak byś się zgodziła. Nie, w żadnym wypadku. Po prostu to było cudowne, że mogliśmy razem obserwować i razem czekać. Razem czekać na czas niepłodny i potem wynagrodzić sobie to wszystko. Natomiast czymś bardzo ważnym też właśnie, i dlatego w tytule tam jest, to nie jest babska sprawa. To jest sprawa obojga, a mężczyzna może być głównym fachowcem od cyklu. Tak było u nas. Natomiast coś, co jest niezwykle ważne, żeby też mężczyźni rozumieli, jak potwornie szkodliwa jest antykoncepcja, jak potwornie szkodliwa jest antykoncepcja dla kobiety, dla relacji małżeńskiej, dla ewentualnie poczętego dziecka i w związku z tym, żeby w żadnym wypadku nie tylko nie naciskali na żonę na temat antykoncepcji, ale po prostu, żeby nie dopuszczali nawet do tego.
No dziś okrzykuje się antykoncepcję jako takim osiągnięciem, prawda, nowoczesnych czasów, czy tych, które stoimy, a tamto wszystko, czy inne rozwiązania, to jest jakaś stara konserwa, coś, o czym powinniśmy szybko wziąć i zapomnieć. Jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy prawo do wyboru, bo to cały czas jak gdyby podsuwane jest w ten sposób też, no i młodemu pokoleniu. Teraz dorosły mężczyzna, pan, co w tej sprawie właśnie jest w stanie wziąć i powiedzieć i jak zaargumentować?
Po pierwsze, jest bardzo dużo fałszywych informacji na temat naturalnego planowania rodziny, rozsiewanych celowo, ponieważ za antykoncepcją stoją olbrzymie pieniądze. Po drugie, niepotrzebnie niektóre osoby obawiają się, że to jest strasznie skomplikowane, a tak naprawdę, jeśli nauczymy się tej obserwacji cyklu, to bez problemu możemy sobie z tym dawać radę i potem idzie to coraz łatwiej. I nie musimy się w ogóle martwić, że jakiś środek zawiedzie, że no coś poszło nie tak. Po prostu wiemy, kiedy jesteśmy płodni, kiedy nie. I to jest tak naprawdę, to jest o wiele większa korzyść niż pakowanie się w antykoncepcję. Nie mówiąc o tym, że metody naturalne są wielokrotnie bardziej skuteczne, bo wskaźnik zawodności perla mają 0,2, kiedy najbardziej brutalna antykoncepcja ma około 1, czyli jest 5 razy bardziej zawodna.
Mówiliśmy antykoncepcja, a to samo planowanie, to odpowiedzialność za rodzinę, bo jeżeli mężczyzna chce być odpowiedzialny, chce podejmować odpowiedzialne decyzje, planuje rodzinę, no to kwestia też i wychowania tego, żebym właśnie nie był tym dzieckiem, prawda, żebym jak dziecko nie zachowywał się mając dzieci. Mężczyzna. Jak to wygląda? Jak te procesy powinny wyglądać? Też jakoś osadzając to w tych realiach, w których żyjemy. Każde czasy są inne, prawda? Żeby nie wspominać to, o moje czasy to były, twoje to żaden problem, albo, albo żadna trudność, albo ty się nie znasz. Więc jak tutaj to też chcielibyśmy przedstawić naszym widzom?
Przede wszystkim pamiętajmy, że jest napisane w Słowie Bożym: plan Pana trwa na wieki, zamysły Jego przez pokolenia. To Boży plan jest niezmienny, to świat się zmienia, próbuje kombinować w różne strony, uciekać od Bożego planu, ale nie przynosi to dobrych skutków. No i na przykład, jeśli dzisiaj patrzymy na realia wychowawcze, jakie są, no to widzimy bardzo trudną sytuację. Coraz większą bezradność rodziców co do wychowania. Tracą nadzieję, że dziecko można dobrze wychować, rezygnują albo godzą się na nieboże wzorce ze świata. Nie mają programu wychowawczego, uważają, że grzeczne dziecko się trafia lub nie. Nam bardzo często mówiły różne osoby: wam to się trafiły takie grzeczne dzieci. A my mówiliśmy: nie, nam się trafiły normalne dzieci, one też mają silną wolę, one też próbowały przejąć władzę w domu, ale myśmy je konsekwentnie wychowywali. I dlatego udało nam się zachować ten mechanizm przekazu wartości, przekazu wiary z pokolenia na pokolenie, który no, w tej chwili jest bardzo, bardzo zaniedbany. Na przykład w tej książce Mama najlepszy zawód na świecie, Jill Savage, pisze jakby taki szkic tylko programu wychowawczego. Pragniemy wychować nasze dzieci na dojrzałych, wrażliwych, pełnych miłości i szacunku, wierzących, dorosłych ludzi. Przynajmniej tyle. Ale oczywiście to dalej ma przełożenie na szczegóły. Więc to jest pytanie do każdego mężczyzny. Czy ja jako ojciec mam dla dzieci świadomy, przemyślany program wychowawczy? Jakby, czy wiem, jakimi ludźmi chcę je widzieć kiedyś? I czy mam serce dla tych dzieci? To, o czym mówi ostatni werset Starego Testamentu, Księga Malachiasza 3,24: i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. I my widzimy współcześnie właśnie przekleństwo, które jest na społeczeństwach, gdzie to serce ojców ku synom, ta relacja została jakoś zaburzona.
Ale dziś też jest tak, że świat dosyć często podkopuje autorytet i ojca, i matki.
Tak, oczywiście. O tym powiemy w następnej części, właśnie do tego, nawiązując do tego, być mężczyzną dziś. Co to znaczy dziś? Natomiast w normalnym Bożym planie po prostu wychowanie to jest równowaga pełnej miłości stuprocentowej i stuprocentowej konsekwentnej dyscypliny wobec dziecka. Czyli kocham cię za to, kim jesteś, a nie za to, jaki jesteś. Zawsze stoję po twojej stronie. A z drugiej strony podejmuję i wykonam zobowiązanie, by cię ukształtować na odpowiedzialnego, dorosłego człowieka. Jest bardzo źle, jeśli na przykład dziecko słyszy od rodzica: ja już nie mam do ciebie siły. Albo: za jakie grzechy Pan Bóg mnie pokarał takim dzieckiem. Bo to wtedy kompletnie ten proces wychowawczy osłabia.
Najczęściej za własne. Ale to mi się podoba. Zapisałem sobie 100% bezwarunkowej miłości i 100% konsekwentnej dyscypliny.
Tak. I teraz generalnie u dzieci potrzebujemy, można powiedzieć, takie trzy filary ukształtować. Po pierwsze, żywa wiara. Po drugie, dojrzała osobowość. I po trzecie, życiowa mądrość. Mądrość nie w sensie intelektualnym, ile tam kursów pozrobiło językiem, tylko głębokie zrozumienie, przekonanie obiektywności Bożej prawdy i zasad. I przekonanie, że życie według Bożego modelu jest możliwe i prowadzi do szczęścia, i że tak samo najlepszym wyjściem jest życie w prawości, uczciwości, czystości, a nie bycie cwaniakiem i kombinowaniem. I niedawno bardzo mnie poruszyło to, że kiedy były demonstracje tego tak zwanego strajku kobiet, że tak wielu młodych ludzi poleciało na lep tego i też się włączyło, wykrzykiwało różne potworne hasła.
A myśli pan dlaczego?
No właśnie do tego zmierzam. I mnie to wtedy poruszyło i napisałem taki artykuł, on na portalu wpolityce.pl się ukazał, właśnie biblijny Nehemiasz może być inspiracją dla współczesnych rodziców. I tam porównuję współczesną młodzież z sytuacją, jaka wówczas była w Jerozolimie. Bo Nehemiasz, on dostał wiadomość, on miał dobrą posadę gdzie indziej, tam na dworze króla, bo on nie wrócił z niewoli, on tam pozostał za granicą. I dostał wiadomość, że mury Jerozolimy są zburzone, bramy są spalone. No i jego serce poruszyło to, żeby odbudować. I Księga Nehemiasza w piękny sposób opisuje właśnie, jak on podjął to powołanie, kolejne kroki, jakie robi, to jak wielki wysiłek wkłada. I coś, co mnie dotknęło, że jakby można porównać, że ci współcześni młodzi ludzie, których tak łatwo na przykład wyciągnąć na tego typu manifestacje zupełnie absurdalne i rozsiewające nienawiść, to są jak ten właśnie miasto bez murów i bram. To znaczy nie mają murów, czyli mechanizmów chroniących normalnie systemu wartości, jakiegoś zrozumienia dobra i zła. Z drugiej strony mają też spalone bramy. Bramy są czymś przez to do miasta, że towary wchodzą, wychodzą, ludzie wchodzą, wychodzą, a ci młodzi ludzie też nie mają tych mechanizmów kontrolujących, żeby tam wchodziło dobro. I po prostu zasiewane w nich są złe rzeczy. I to wiadomo, to wiąże się też i z technologią, z internetem, ale też wiąże się ze świadomymi programami tego, żeby tych młodych ludzi demoralizować, żeby ich namawiać do ideologii kompletnie niezgodnej z podstawami cywilizacji, już nawet nie mówiąc o Słowie Bożym. Więc ja pokazuję w tym tekście takie 12 kroków, jakie rzeczy robił Nehemiasz i jak możemy to przełożyć jak na rodziców. Ale to już zapraszam widzów, żeby we własnym zakresie to po prostu poznali.
To artykuł z 4 grudnia, więc gdyby ktoś chciał zajrzeć do jakiejś historii, to czwarty...
Tak, ale po tytule nawet, prawda? Na portalu w polityce. Tak.
Biblijny Nehemiasz może być inspiracją dla współczesnych rodziców.
Współczesnych rodziców, tak. I pewną taką też pomocą dla rodziców obecnych mogą być nasze nagrania ze spotkań, które dla młodzieży robiliśmy kiedyś na KUL-u dla studentów duszpasterstwa akademickiego. Taki wykład mówiliśmy, pole minowe ludzkiej seksualności. Czy też jest bardzo cenne w internecie nagranie z 6 Forum Młodzi i Miłość w Gdańsku w maju 2016. To było na 2 miesiące przed śmiercią Mariolki. I to nagranie jest na YouTubie, 6 Forum Młodzi i Miłość. I po prostu tam my mówimy takie podstawowe przesłanie do młodych ludzi, czyli coś, co może pomóc, jeśli chodzi o dziedzinę relacji, dziedzinę seksualności, tym młodym ludziom właśnie odbudować mury i wstawić bramy. Natomiast jeśli chodzi o właśnie o dzieci mniejsze, to też jeszcze za życia Mariolki wielką radością było dla nas, była możliwość nagrania 2 programów z serii 7 Sakrament, no i właśnie wychowanie dzieci do autentycznej wiary, reanimacja wiary w dzieciach. No i one są dostępne, więc też zapraszam, żeby po prostu z tych programów skorzystać. I jedna coś, co nam szczególnie leżało na sercu, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, to jest fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z 6 rozdziału, gdzie mamy napisane w 5 wersecie: będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił, czyli o rodzicu, który ma relację z Bogiem. Potem niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Czyli że ten rodzic zna Słowo Boże. I 7 werset mówi tak: wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. I to było dla nas jedno z kluczowych słów, jeśli chodzi o nasze własne życie. I jeśli chodzi też o moją odpowiedzialność jako ojca właśnie w dziedzinie wychowania, czyli dopilnowanie, aby stworzyć warunki, żebyśmy mogli Boże Słowo, Boże treści wpajać naszym dzieciom. Żebyśmy mogli mówić o nich w domu, w czasie podróży, kładąc się spać, wstając ze snu, czyli właściwie zawsze. I wtedy jednym z najlepszych narzędzi do tego to jest, żeby po prostu matka była z dziećmi w domu. To było jedno z haseł u nas misji służby rodzinie, to właśnie: mamo, zostań ze mną w domu, to najlepsze dla mego rozwoju. A do dzisiejszego tematu bym dodał: tato, nie wysyłaj mamy do pracy. Dlatego, że to jest najlepsze środowisko wychowania, to jest najlepsze środowisko kształtowania potem tych fundamentów osobowości dziecka, fundamentów wartości w nim, wtedy, kiedy ono jest jeszcze pustym naczyniem, kiedy można napełniać. Dlatego nasze dzieci nigdy nie chodziły do przedszkola. Żyliśmy z jednej pensji wtedy, ale zbieraliśmy skarb w naszych dzieciach dzięki temu, że Mariolka była w domu. Tu właśnie zdjęcie, jedno ze zdjęć z tamtego okresu, kiedy no, nasze starsze dzieci są widać tutaj, a najmłodszy Irek jest jeszcze w brzuszku. I po prostu to, że one były w domu, że Mariolka była z nimi w domu, to pozwoliło, miało kolosalny wpływ na to, jakimi ludźmi się stali, i nagroda za to przychodzi 20 lat później. Ale przychodzi.
Dziękuję. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Ja, jeżeli mogę, zachęcę też, bo temat możemy rozwijać i też spróbujemy może inne wątki jeszcze podjąć za przyczyną właśnie naszych widzów. Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony, zachęcamy do tego spotkania. Mamy taką możliwość, numery do studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Mamy dwa numery dla, w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla naszych widzów z zagranicy: 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Dziś temat być mężczyzną dziś i naszym gościem jest dr Piotr Wołochowicz, dyrektor Fundacji Misja Służby Rodzinie. Dziękuję za to, a takie przesłanie też do ojców, myślę, a mamy akurat telefon, więc to za chwilę. Bardzo proszę, telewizja trwa.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym nawiązać do tego szóstego punktu, który mi się skojarzył po prostu z tym, że z taką dawną piosenką, która była bardzo popularna. Serce to najpiękniejsze słowo świata, to najcenniejszy w życiu skarb. A drugie to po prostu z tym plakatem w sercu matki i dziecko. I jeśli można by było, to bym poprosiła kiedyś o wyemitowanie tej piosenki, bo śpiewa ją jeden z polskich piosenkarzy. To tyle, dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Panie doktorze, panie Piotrze.
Tak, no serce, tak. Serca ojców ku synom, a synów ku ich ojcom. I myślę, że coś bardzo ważne jest, coś, co napisał też Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, blask prawdy. Chrystus nas odkupił, znaczy to, że obdarzył nas możliwością realizacji całej prawdy naszego istnienia. Czyli możemy żyć współcześnie po chrześcijańsku, również tutaj właśnie w czasach, kiedy relatywizm zaczął się rozwijać, wtedy Jan Paweł II napisał, absolutnie możemy realizować całą prawdę naszego istnienia. I mimo, że postmodernizm szaleje, że jest właśnie zagubienie co do wartości, że jest odrzucenie klasycznych treści wychowania, że jest wpływ technologii właśnie, że osobisty telefon komórkowy bez kontroli, że media społecznościowe, na których młody człowiek buduje wartość, czy w ogóle odrealnienie świata przez internet, no to możemy żyć. I tak samo możemy rozpoznawać, kiedy świat fałszywie uzasadnia rzeczy ewidentnie złe rzekomym dobrem, czyli przedstawia aborcję jako prawo kobiety dla jej dobra, seksualizację dzieci jako edukowanie i do należące się przyjemności i tak dalej, i tak dalej. I coś bardzo ważnego, o czym chciałbym teraz powiedzieć. Otóż mężczyzna powinien wiedzieć i rozumieć, co się dzieje. Zbierać informacje, co się dzieje, wykorzystać je ku ochronie rodziny, podjąć działanie ku przeciwstawieniu się złu. I tutaj ta okładka, którą widzimy, okładka z książki Pułapka Gender, znakomita książka pani Marzeny Nykiel, która zresztą wiem, że w swoim czasie o tej książce opowiadała w rozmowach niedokończonych właśnie wtedy, kiedy ta książka się ukazała. To jest przykład takiego źródła informacji, który właśnie każdy mężczyzna, każdy ojciec powinien wiedzieć. powinien wiedzieć, rozumieć, skąd się wzięło to, co się teraz dzieje i co z tego dalej wynika i jak można podjąć działania ku przeciwstawieniu się złu. Więc to jest przykład takiego narzędzia, znakomitego narzędzia. To jest świetna książka, w moim przekonaniu, jeśli chodzi o temat gender, jest to najlepsza książka, jaką znam, właśnie pani Marzeny Nykiel. I oczywiście o różnych innych dziedzinach tematycznych także potrzebujemy zbierać informacje, żeby rozumieć tą rzeczywistość, która jest. Ponieważ po prostu jesteśmy zarzucani niebożymi treściami, niebożą wizją świata. Dzieje się coś takiego jak w Księgach Machabejskich, kiedy Izrael był pod panowaniem greckim, mniej więcej drugi wiek przed Chrystusem, i wtedy król wydawał dekret, że wszyscy mają być jednym narodem, niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Mają postępować według obyczajów, które były obce dla kraju. Synów nie wolno było obrzezywać. Była propagowana rozpusta seksualna. Niektórym to się spodobało. Oni nawet musieli, byli Żydzi zmuszani, żeby brać udział w pochodach ku czci Dionizosa. Jakby pewne rzeczy stąd, jak czytamy ten opis Księgi Machabejskiej, to tak powiem, jakby coś nam zaczyna to przypominać, że dokładnie podobna presja jest wywierana na Polskę ze strony Unii Europejskiej, ze strony środowisk, które próbują właśnie tę nową ideologię propagować. Ale co wtedy zrobili Machabeusze? Mimo że to groziło karą śmierci, mimo że oni nie mieli potencjału militarnego, politycznego i tak dalej, oni powiedzieli: królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni, od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo. I tu mamy następny aspekt bycia mężczyzną, mianowicie podjęcie walki. Walki za swoich bliskich, walki za rodzinę, walki za społeczeństwo. I ci Machabeusze tam zwyciężyli. Stąd jest święto Chanuki, które przypomina o tym. I zwyciężyli dlaczego? Ponieważ walczyli w Bożej sprawie. Ponieważ oni walczyli w Bożej sprawie, Bóg stanął za tym. I my też musimy rozumieć, walczymy w Bożej sprawie. Kiedy chcemy zachowywać normalność, walczymy w Bożej sprawie. Również na ten temat również napisałem tekst także właśnie na portalu w polityce.pl, czego jako Polacy możemy się uczyć z historii Machabeuszy, jakby przenosząc to na te współczesne wyzwania, jakie są. Ale szczerze mówiąc, takie rzeczy typu ta właśnie powszechna seksualizacja, podważanie wartości, no, podważanie normalności, no to zupełnie jak w Księgach Machabejskich. Ale jednak oni właśnie nie pozwolili i my też potrzebujemy walczyć. I dla mnie jeszcze przykładem, to już ostatni slajd, jakim chciałem się podzielić. Dla mnie wspaniałym przykładem jest Dawid. My ogólnie wiemy wszyscy, że prawda, Dawid pokonał Goliata, że przyszedł na pole bitwy i po prostu poszedł walczyć z Goliatem, którego wszyscy się bali. Natomiast jest bardzo ciekawe, kiedy sięgniemy do Bożego Słowa, do pierwszej księgi Samuela i dokładnie przeczytamy tą historię, jak do tego doszło, że Dawid zobaczył Goliata i zdecydował się pójść z nim walczyć. I wszyscy żołnierze izraelscy to byli żołnierze, którzy byli po prostu wyszkoleni, dobrzy żołnierze. Oni się bali. Oni patrzyli, no ten Goliat ma tam pewnie prawie 3 metry wzrostu, do to, że każdy z nich mówi, no nie pójdę walczyć, bo mnie pokona. I co robił Goliat? Goliat przez 40 dni wychodził i ubliżał wojsku izraelskiemu i ubliżał Bogu Izraela. On się wyśmiewał, co to za wasz Bóg, że wy teraz tu się trzęsiecie, prawda, ze strachu i tak dalej. I to zobaczył Dawid. I Dawid zrozumiał jedną rzecz, czego nie rozumiała cała reszta Izraelitów. Dawid zrozumiał, że Goliat zaczął walczyć z Bogiem. Że Goliat zadarł z Bogiem. I dlatego Dawid powiedział, że on idzie walczyć. Okazało się, że tradycyjna broń typu zbroja to w ogóle mu nie pasuje i stąd wiemy, że wziął kamienie, procę. I Dawid, idąc naprzeciwko Goliata, mówi tak. Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce. I my żyjemy w czasach, kiedy Goliat od różnych stron próbuje atakować. Na przykład Goliat atakuje mężczyzn właśnie w ten sposób, że zastrasza mężczyzn, żeby nie byli prawdziwymi mężczyznami. Podsuwa im zastępcze przyjemności. Goliat atakuje w ten sposób, że próbuje niszczyć rodziny, że próbuje niszczyć dzieci, że wprowadzane są programy seksualizacji dzieci, na przykład te barbarzyńskie standardy WHO. Goliat atakuje w ten sposób, że grozi, że i tak nie dacie rady. Na przykład parę lat temu w Berlinie podczas manifestacji pro-life na trasie stali ludzie ze stowarzyszeń homoseksualistów, którzy mieli transparenty: wasze dzieci i tak będą takie jak my. To jest dokładnie tak, jakby Goliat, który po prostu tutaj urąga i mówi: i tak przegracie. Ja i tak jestem silniejszy.
Panie doktorze, mamy telefon.
Ale my potrzebujemy. Tak, i ostatnie zdanie, ale powiedziałem, że my potrzebujemy powiedzieć, że to, wiedzieć, że to jest wojna Pana. I my walczymy w imieniu Boga o normalność, o to bycie mężczyzną, walczymy w imieniu Boga i dlatego tą wojnę wygramy.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jarosław Wysolszowy. Ja mam takie trzy kwestie, takie trzy pytania w zasadzie.
Bardzo proszę, panie Jarosławie.
Pierwsze to jest takie, czy załóżmy, miał pan jakieś doświadczenia z małżeństwami, gdzie na przykład jedna osoba jest wierząca, a druga jest niewierząca albo jest innej wiary. Jeżeli takie pan miał doświadczenia, to że tak powiem, jakie są? Czy takie małżeństwa są trwałe, czy rozpadają się? Druga kwestia to widziałem na jednym slajdzie odnośnie szkodliwości antykoncepcji dla relacji małżeńskiej, że mężczyzna staje się egoistycznym konsumentem, a żona musi się z tym pogodzić. Znaczy, no to ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy tak jest, no bo z tego by wynikało, że mężczyzna tak jakby, no nie wiem, tylko jakieś instynkty nim kierowały, a żona nie miałaby własnego zdania. Nie mogłaby się, załóżmy, odmówić albo coś takiego, tylko musi się zgodzić. No tak przecież nie jest, bo kobieta też ma, że tak powiem, prawo głosu. I trzecia kwestia odnośnie naturalnej koncepcji był slajd i tam było napisane, że pozwala to na spontaniczność. I później pan mówił, że z żoną prowadzili państwo zeszyt, tam mierzyli temperaturę, czy objawy jakieś są, sprawdzali i później siadali oboje i patrzyli, czy to jest płodny, czy niepłodny. I ja szczerze mówiąc tutaj nie bardzo to widzę spontaniczność, no raczej definiowałbym ją tak, że dwie osoby, powiedzmy, nie wiem, idą na jakiś spacer do parku, czy tam nad rzekę, kogoś tam dookoła nie ma i tam ciuchy w dół, rachciach i no to bardziej spontaniczność bym widział, czy tam w jakimś tam kinie w parku, w samochodzie, w windzie, więc to raczej bym definiował jako spontaniczność zamiast siadanie nad zeszytem i określanie, czy to jest dzień płodny, czy niepłodny, jaka temperatura i tak dalej. Tak więc ta trzecia kwestia to, w jaki sposób ta spontaniczność jest tutaj przez pana definiowana, czym ona się tutaj objawia.
Dziękuję. Ja tak też się tutaj odniosę może, ale pan to pewnie uzupełni. No kwestia jakiejś odpowiedzialności za siebie i używania też rozumu, prawda? Bo przy miłości, przy byciu mężczyzną, kobietą też potrzeba używania rozumu, więc to pewnie też się nie kłóci ze spontanicznością, ale zawsze właściwe też spojrzenie na to, kim jesteśmy i co robimy. Panie doktorze, bardzo proszę.
Tak. No, dziękuję za te pytania, bo cieszy mnie to, że po prostu no, one wynikają z tego, że nasz widz tutaj faktycznie no, wgłębił się w te treści, które przekazujemy, więc to bardzo się cieszę z tego. I teraz na wszystkie trzy postaram się odpowiedzieć. Tak, jeśli chodzi o doświadczenia z małżeństwami różnej wiary, to jest tak, że jeżeli ludzie, jeżeli nie ma jedności wiary, to po prostu nie ma pewnego takiego najgłębszego wspólnego fundamentu. Może być wspólny fundament związany z pewnymi reprezentowanymi wartościami, może być wspólny fundament związany z wzajemną życzliwością, z powiedzmy poglądami na jakieś sprawy, natomiast nie ma tego najgłębszego dotyczącego jakby w ogóle podstawy autorytetu, według którego chcę żyć. Czyli i jak ten świat wygląda, jak jest, co jest dobre, co jest złe, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam i tak dalej. Więc w takich małżeństwach bardzo często to jest tak, że może być pewien poziom relacji, natomiast w konkretnych, trudnych sytuacjach właśnie wychodzi ten brak wspólnego fundamentu. I dlatego najlepszą rzeczą jest, jeśli pobierają się ludzie, którzy w sprawach wiary mają te same poglądy, bo po prostu w naturalny sposób mogą to wtedy budować fundament swojego życia i nie ma również problemu tego, co przekazujemy dzieciom, bo jeżeli są różne, jest różne podejście do wiary, no to jakby dzieci stają w pewnym momencie przed takim napięciem, no, że jedna z rodziców mówi co innego, drugie z rodziców mówi co innego i one też mogą na przykład zadawać pytanie, no ale jak jest naprawdę? Więc i to potworzy pewne napięcie w tym, więc myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja. Oczywiście te różnice w sensie, mogą być też różnice w sensie etycznym, że powiedzmy jedna osoba dopuszcza aborcję, druga nie dopuszcza. Mogą być czy no, różne nawet przy różnej wierze mogą być różne w ogóle podejście, może być różne do wierności małżeńskiej. Także generalnie najlepszą rzeczą jest, jeśli małżonkowie tak wierzą w tym samym kierunku. I dlatego, tak jak na początku mówiłem, ten werset z Księgi Jozuego, ja sami mój dom służyć chcemy Panu. Jeśli ja naprawdę traktuję Boga poważnie, to chcę poślubić tylko też taką osobę, która też traktuje Boga poważnie. Bo wtedy będziemy razem mogli na jednym fundamencie budować. Teraz, żebym zdążył odpowiedzieć jeszcze na następne, to...
Antykoncepcja, a relacje, tak.
Tak, tak. Antykoncepcja, a relacje. Otóż, przy naturalnym planowaniu rodziny mamy pewną cykliczność, czyli mamy czas płodny, czas niepłodny i to się przeplata w życiu. Czyli mamy okres, kiedy nie współżyjemy, jeśli nie planujemy poczęcia dziecka. I uwaga, w czasie płodnym nie można mówić, że w czasie płodnym nie wolno współżyć, bo wolno współżyć w małżeństwie w czasie płodnym, tylko musimy się liczyć z tym, że może dojść do poczęcia dziecka. Jeśli w danym momencie akurat uważamy, że nie byłoby to dobre, no to nie podejmujemy współżycia w czasie płodu. Natomiast, znaczy i to wymusza pewną rytmiczność funkcjonowania. Natomiast jeśli małżonkowie decydują się na używanie antykoncepcji, to z jednej strony jest sprawa całej różnego rodzaju szkodliwości. Natomiast co to znaczy? Że w wyniku antykoncepcji współżyć można zawsze. Tak mówię już w skrócie. Współżyć można zawsze. Czyli faktycznie oznacza to, że po prostu, ponieważ najczęściej w małżeństwach jest tak, że to mąż inicjuje współżycie, a żona do tego się przyłącza, no to może być po prostu, praktyka pokazuje, że no, rozwija się taka sytuacja, że no właściwie mąż wtedy, kiedy chce, po prostu przychodzi do żony, żeby współżyć i raczej ona musi się gęsto tłumaczyć, jeśli z jakiegoś powodu to nie jest możliwe. Więc oczywiście może być tak, że będzie mąż, który naprawdę tak głęboko kocha żonę, że no jakby nie ulegnie pokusie rozwoju takiego mechanizmu, ale z drugiej strony przede wszystkim bym takiemu mężowi powiedział, to no, przestawcie się na naturalne planowanie rodziny. To jeszcze lepiej tą miłość będziesz mógł okazywać żonie. Ponieważ przy używaniu antykoncepcji nie ma takiej sytuacji, że mąż na coś musi poczekać. Ewentualne czekanie by wynikało tylko z tego, że żona powie, że no dzisiaj nie, ale to już stwarza napięcia, bo ona musi się tu, a właściwie dlaczego nie? Ona myśli, ona czuje się winna, że odmówiła, on myśli dlaczego i tak dalej. Natomiast rytm płodności, niepłodności jest pewnym obiektywnym zewnętrznym rytmem. Więc wtedy również mąż, który wie, że trzeba przeczekać pewien czas, bardziej przez to żonę szanuje i bardziej docenia to, kiedy już przyjdzie czas niepłodny i kiedy już współżyją. I właśnie to pomaga w rozwoju miłości małżeńskiej. No właśnie o tym również tam pisze w książce. I teraz została nam jeszcze ta myśl dotycząca spontaniczności. Otóż tak, myślę, że w żadnej dziedzinie, myślę, że tu musimy rozumieć właśnie, jak rozumiemy tą spontaniczność. Pierwsze, w żadnej dziedzinie życia nie ma takiej spontaniczności, że możemy robić wszystko, co chcemy. Natomiast mówiąc o spontaniczności, ja mówię o tym, że w tej części cyklu, kiedy mamy czas niepłodny, nie musimy się o nic martwić. Nie musimy myśleć, czy mamy ze sobą jakieś tam środki. Nie musimy myśleć, no właśnie, na przykład, że przy jakichś środkach plemnikobójczych to koniecznie trzeba odczekać tyle i tyle czasu między założeniem tego a wytryskiem i trzeba się wstrzelić w ten czas. Nie musimy zastanawiać się nad innymi rzeczami, tylko po prostu, kiedy mamy fazę niepłodną, jesteśmy w pełni spontaniczni. I nawet tak trochę nawiązując do tego, co właśnie nasz widz tutaj mówił, tak, nam się zdarzało z Mariolką, że czasami na przykład jechaliśmy przez Polskę we dwoje, pamiętam taką sytuację, zostawiliśmy dzieci z dziadkami, jechaliśmy we dwoje przez Polskę i spontanicznie zatrzymaliśmy się na parkingu leśnym, gdzie nikogo nie było i mieliśmy bardzo dobry czas ze sobą. I było to w pełni spontaniczne. Natomiast działo się to w tych ramach, kiedy wiedzieliśmy, że jesteśmy, że teraz jesteśmy niepłodni. W tego dnia, że to jest czas niepłodności. Dlatego spontaniczność oznacza, że w momencie, kiedy podejmujemy współżycie, nie musimy się w ogóle martwić o to, czy jakieś środki się ma ze sobą, czy się wzięło, czy się pamiętało i tak dalej. Tylko po prostu jest to czas właśnie takiego pełnego otwarcia i to rozumiem właśnie tutaj pod spontanicznością. To nie jest spontaniczność w sensie, że możemy współżyć, kiedy nam się tylko podoba.
To może jeszcze jeden głos naszego widza. Bardzo proszę, telewizja trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak,
Maryja zawsze kochamy. Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Wspaniały temat rzeka, być mężczyzną dzisiaj. No ja to rozumiem, jestem dziadkiem już w tej chwili. Ja wychowałem synów, mam już dorosłe wnuki. No ale być mężczyzną, być ojcem dzisiaj, być, jak się powiem, członkiem rodziny, głową rodziny, no w naszych czasach łatwiej to było. Łatwiej było, może w tym sensie, to bardziej dostęp do pracy, do inne wychowanie, jak w tych czasach, tak dzisiaj się mówi, komunistycznych, bo syn mi się, bliźniak, to urodzili w 75 roku, w tej chwili 45-letni mężczyźni, wychowałem między innymi ciąża bliźniacza była pierwsza, syna niepełnosprawnego. Była któraś audycja wcześniej, kilka miesięcy temu właśnie, na temat właśnie aborcji, też tam innych spraw. Dostałem bardzo dużo telefonów, bardzo dużo informację, jak się tak powiem, w podziękowanie, że nie, to dziecko nie po prostu no, nie dokonaliśmy aborcji, tylko poświęciliśmy się i dziś jest pełnoletni mężczyzna, już ożenił się, ma rodzinę, ma dom. Także, ale wróćmy do tematu. No temat mężczyzną być dzisiaj. Dzisiaj mężczyzną, no my dziadkowie też jesteśmy mężczyznami. Też obowiązek na nas spływa, wychowanie wnuka, pomóc przy wychowaniu. No ale ojciec, mężczyzna jako rodzic, no niestety warunki mają ciężkie. Jeszcze tu na Skrubieszowskim, że tak powiem, o pracy ciężko. Mieć dzieci dzisiaj, mieć rodzinę, mieć dom. No to utrzymać w tą rodzinę to jest naprawdę bardzo ciężko. Ludzie, którzy, niektórzy no rzeczywiście, można powiedzieć, jak tak kombinujemy i pracę dorywczą i no ciężko o pracę, likwidacja zakładów. Także dlatego młodzież ucieka, dlatego nie ma u nas młodzieży, dlatego są te pustostany, domy. No to jest coś, zaczyna być tragiczna sprawa. No druga sprawa, którą tu pan poruszył i ojciec, sprawa bezpieczeństwa. No ja już tak wszyscy mnie wytykają, że zawsze przy każdej audycji tam mówi na temat bezpieczeństwa, obronności, tam innych spraw. Jako były żołnierz, były tego i to te sprawy no, mnie troszkę nurtują, że jesteśmy narodem rozbrojonym, jesteśmy narodem skłóconym, jesteśmy narodem, no ja wiem, no w tej chwili, jak ja pamiętam w historii, w sięgu wszedł mam blisko 70 lat, to myśmy nie byli aż tak skłóceni, nawet ciężej Żydów komuny. Jako mężczyźni, jako ojcowie w wojsku byliśmy, w armii, to tamto. A dzisiaj no, mieszkam obok jednostki, no jest to wojsko, jest od 7 do 15, Holender, też zwiadowcą byłem. No ale wróćmy do innego tematu, temat wychowania rodziców, wychowania dzieci, sprawę aborcji, to pan dużo porusza, to mnie to troszkę ściskasz w dół, słyszę te sprawy, no ale to, no nie wiem, to dzisiaj wychowanie rodzic, nie ma czasu na dzieci, na wychowanie, jak my rodzice też już troszeczkę mieliśmy mniej czasu, bo oboje pracowali rodzice i tego, dziadkowie nas wychowywali. No dzisiaj my dziadkowie no wychowujemy troszkę tych wnuków, bo rodzic pędzi do pracy jedno i drugi, żeby zarobić te pieniądze ciężko na utrzymanie rodziny.
Panie Bogdanie, no, dziękuję, przepraszam, tak. Postawię kropkę i poproszę naszego gościa, żeby powiedział, czy można dzisiaj tak sprawę stawiać. Nie mamy czasu, prawda? Tutaj mężczyzna jako ojciec, jako dziadek, no to też takie myślenie o bezpieczeństwie narodu, czy ten naród może czuć się bezpiecznie, gdybyśmy postawili sprawę właśnie, że ja jako mężczyzna nie mam czasu, prawda? Bo tamto. I czy to może być usprawiedliwieniem, bo pan tutaj nawet gdzieś powiedział, widzieć, co się dzieje. Mężczyzna to jest ten, który wie, co się dzieje. Prawda? To nieco mu się gdzieś tam coś wymyka, albo nie potrafi tego jakoś tak okiełznąć, przede wszystkim siebie, a później sprawdza, który jest odpowiedzialny. Co pan w tym temacie?
Tak, na pewno nasz słuchacz tutaj dobrze powiedział, pod pewnymi względami kiedyś było łatwiej, bo sprawy wartości, zrozumienia właśnie tego, co się dzieje, były prostsze. Natomiast oczywiście ekonomicznie było gorzej, no mimo wszystko teraz ekonomicznie jest znacznie lepiej. Natomiast co jest właśnie bardzo ważne? Sprawa, czy mamy czas, czy nie mamy czasu. To jest kwestia priorytetów. Po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia priorytetów w życiu. Jakie mamy priorytety? W normalnym układzie pierwszym priorytetem w życiu ma być Bóg, drugim współmałżonek, trzecim dzieci. I priorytetem, jeżeli nie mam czasu na to, żeby wychowywać swoje dzieci, czy na to, żeby troszczyć się o współmałżonka, to znaczy, że gdzieś coś zachwiałem priorytety w życiu. Może na przykład zapędziłem się w pracoholizm, może w jakiegoś innego powodu, ale to jest kwestia priorytetów. Zawsze mamy czas na to, co jest dla nas ważne. Tylko potrzebujemy zobaczyć, że coś jest ważne i potrzebujemy naprawdę widzieć sens tego. I wtedy nie będziemy żałować, że przez to na przykład umykają mi jakieś przyjemności, bo chciałbym tak czy inaczej takie czy inne hobby robić, tylko będę widzieć radość tego, że inwestuję w rzeczy najważniejsze.
A myśli pan, że każdego mężczyznę na to stać, żeby tak właśnie określić, czy mieć, posiąść taką umiejętność no, wyznaczania sobie priorytetów, bo nieraz tak możemy powiedzieć, no jestem pod jakimś naciskiem. Jeżeli nie zrobię tego, to mi się to posypie. Jeżeli nie będę dłużej pracował, albo więcej pracował, albo na pewne rzeczy się nie zgodzę, to też mi się pewne rzeczy wezmą i posypią. To nie kwestia usprawiedliwienia, prawda, swojej postawy, tylko czy to nie jest tak, że mimo wszystko pod jakimś pręgierzem, czy takim naciskiem mężczyzna dzisiaj jest?
W obecnej cywilizacji i pewnym rozmyciu wartości i olbrzymich mechanizmach presji na ludzi, rzeczywiście te konkretne sytuacje mogą być skomplikowane. Natomiast generalnie jest, myślę, bardzo prosta zasada. Zasada bojaźni Bożej. Chcę robić to, co się będzie podobać Bogu. Więc zadaję sobie pytanie, czy takie rozwiązanie będzie się podobać Bogu? Czy takie rozwiązanie będzie się podobać Bogu? I po prostu wybieram to, co jest dobre i słuszne, a niekoniecznie najprostsze, niekoniecznie najłatwiejsze, niekoniecznie chwalone przez innych. Czasem może być nawet tak, że ponosi się cenę właśnie trwania przy Bożych wartościach. Wiemy w końcu, że prawda, w wielu krajach na świecie chrześcijanie są bardzo prześladowani i są prześladowani tylko za to, że są chrześcijanami. I gdyby wyrzekli się wiary, mogliby żyć bardzo wygodnie i prosto, ale oni tego nie chcą zrobić, ponieważ wiedzą, że wiara jest ich największym skarbem. Więc po prostu trzeba się bardziej bać Boga niż ludzi.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to przesłanie też na koniec naszego spotkania, naszego programu Być Mężczyzną Dziś. Był z nami dr Piotr Wołochowicz. Bardzo dziękuję panu. Pozdrawiamy całą rodzinę.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam.
Dziękujemy. Dziękuję też i państwu za udział w naszym programie. Dziękuję za telefony, poszerzenie też i spektrum naszego widzenia tematu, który dziś sobie postawiliśmy i proponowaliśmy. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.